Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Dobry wieczór. Pierwsze wydanie naszej audycji w nowym roku, zatem nawiązując do klasyki, zaczynamy utworem noworocznym. Audycję realizuje Krzysztof Jankowski. Zaczynamy. Dzisiejszy magazyn zaczynamy od pożegnania jednej z najważniejszych postaci Kościoła ostatnich dekad. Ostatniego dnia starego roku zmarł papież senior Benedykt XVI. W Rzymie odbyły się uroczystości pogrzebowe.
Papież, głowa Kościoła i wielki myśliciel, który zostawił niezwykle ważne dzieło. Tak o Benedykcie XVI mówił prezydent Andrzej Duda na briefingu dla polskich dziennikarzy w Rzymie.
Był wielkim teologiem, filozofem, twórcą wielu dzieł i choćby w tym aspekcie z całą pewnością jego odejście jest dla Kościoła wielką stratą.
Prezydent nie chciał jednak oceniać, czy śmierć Benedykta XVI i zakończenie współistnienia zdania urzędującego i emerytowanego papieża wpłynął na funkcjonowanie Kościoła. Jak jednak przyznał, nie da się przejść obojętnie obok odejścia papieża seniora.
Wielka postać Kościoła katolickiego ostatnich dziesięcioleci, to się odczuwało wewnętrzną potrzebę kontynuacji tego wielkiego dzieła, które Jan Paweł II realizował, więc dla nas Polaków to było szczególnie ważne.
Prezydent zachęcił ponadto, by w miejscach, które Benedykt XVI odwiedził podczas pielgrzymki do Polski w 2006 roku, powstawały upamiętnienia tych wydarzeń. Z Rzymu Karol Darmoros, Polskie Radio.
Naszym gościem jest ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Kim dla Kościoła był Benedykt XVI?
Bardzo ważna postać dla historii Kościoła w XX wieku, bo przecież przez wiele lat pełnił urząd prefekta Kongregacji Nauki Wiary. To jedno z najważniejszych stanowisk w Watykanie. Dokładnie został mianowany w 1981 roku i pełnił tę funkcję do śmierci Jana Pawła II, a potem został wybrany na kolejnego następcę na stolicy świętego Piotra, na biskupa Rzymu. Na pewno wybitny teolog, jeden z czołowych teologów XX wieku, brał udział w obradach Soboru Watykańskiego II, ale też był, tak jak mówiłem, dla nas, co jest szczególnie ważne, bliskim współpracownikiem Jana Pawła II i kontynuował jego linię pontyfikatu w wielu kwestiach. Przede wszystkim zgadzał się co do tego z papieżem Janem Pawłem II, że to kultura, wierność korzeniom, z których wyrastamy, potrafi dzisiaj zmienić świat. Wcale nie stosunki ekonomiczne czy militarne, ale niestety Europa znalazła się w pewnym kryzysie kultur. Przecież jedna z najważniejszych książek kardynała jeszcze Ratzingera nosiła tytuł Europa Benedykta w kryzysie kultur, w którym pokazywał, że właśnie w XX wieku w Europie, która stanowiła kolebkę chrześcijaństwa, rozwinęła się kultura, która znalazła się w absolutnej sprzeczności z chrześcijaństwem, ale też z religijnymi i moralnymi tradycjami ludzkości. I to zrodziło niezwykłe napięcie, które myślę trwa po dzień dzisiejszy, bo jesteśmy świadkiem tego, co się dokonało w XX wieku. Walki cywilizacji z życia z cywilizacją śmierci, o tym mówił Jan Paweł II, ale Benedykt XVI tę myśl kontynuował. No, przeszedł przede wszystkim również do historii jako ten papież, który po raz pierwszy od XV wieku dobrowolnie zrzekł się swojego urzędu i przez niemal 10 lat do śmierci był emerytowanym papieżem i rzeczywiście żył w cieniu Franciszka, bardzo skromnie, cicho i tak też odszedł. To jest symboliczne, że Benedykt XVI zmarł 31 grudnia ubiegłego roku, kiedy cały świat szykował się do fajerwerków noworocznych. On po kilku dniach choroby odszedł do domu Ojca, wypowiadając, jak słyszymy ze świadectw, słowa: Jezu, bardzo Cię kocham. I to, myślę, jest podsumowanie jego niezwykłego i twórczego życia. No, kończy się pewna epoka w Kościele i myślę, że warto z dziedzictwa, które po sobie pozostawił Benedykt XVI, zwłaszcza tego intelektualnego, korzystać pełnymi garściami. Pewnie nieraz jeszcze będziemy się do tego dziedzictwa odwoływać. To jest też papież, który odbył pielgrzymkę do Polski. Zaraz, w zasadzie krótko po śmierci papieża, pielgrzymka odbyła się w maju 2006 roku i jak pamiętamy, odwiedził przede wszystkim miejsca bliskie Janowi Pawłowi II, a więc jego rodzinne Wadowice i Kalwarię Zebrzydowską i Częstochowę, Kraków, ale co jest też niezwykle ważne, jako pierwszy papież Niemiec odwiedził obóz koncentracyjny, niemiecki obóz koncentracyjny KL Auschwitz i była to wizyta pamiętna, pełna symboliki, pełna także dramatycznych słów, które w tym tragicznym miejscu wypowiedział wówczas Ojciec Święty Benedykt XVI, odwołując się do tego, jakiej Niemcy zbrodni dopuścili się właśnie w tym strasznym miejscu.
Słuchacie Historii Żywej.
A za chwilę z księdzem doktorem Jarosławem Wąsowiczem podsumuję najważniejsze wydarzenia minionego roku, oczywiście z punktu widzenia historyka.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Jaki był rok 2022? To pytanie do księdza Jarosława Wąsowicza. No chyba cień na ostatnie 12 miesięcy rzuca przede wszystkim wojna na Ukrainie.
Wojna na Ukrainie to jest wydarzenie, które myślę zdeterminowało cały rok 2022. Wojna, która pokazała, jakie są cele imperialnej Rosji, pokazała też słabość państw Zachodu. Trzymamy oczywiście kciuki, modlimy się za dzielnych Ukraińców, bo przecież oni mieli poddać się 3 dni, a wciąż prowadzą niezwykłą walkę o swoją wolną ojczyznę. Wojna, która też przywołała różne fragmenty historii z nie tak dawnej, z XX wieku, kiedy Europa znalazła się w zupełnie podobnej sytuacji. Myślę o tym, kiedy Hitler doszedł do władzy, też niewielu mu się wówczas sprzeciwiało. Patrzyło spokojnie na to, jak anektuje kolejne kraje, jak wywołuje drugą wojnę światową. Ta wojna też myślę, że przywróciła do świadomości społecznej, nie tylko w Polsce, ale tej międzynarodowej, fakt, że drugą wojnę światową wywołała także sowiecka Rosja, atakując 17 września 1939 roku Polskę. Zresztą pod tymi samymi hasłami, pod którymi dzisiaj Putin wkracza na Ukrainie, a oni w 1939 roku mieli takie hasła szwabażdzenie bratskich narodów. I dzisiaj Putin też idzie wyzwalać i chronić tych, którzy są częścią ruskiego miru. A więc historia niestety się powtarza. Ta wojna rzeczywiście zdynamizowała zupełnie wszystko, co się wydarzyło w 2020 roku. A patrząc z perspektywy historyka, rzeczywiście obchodziliśmy kilka niezwykle ważnych rocznic z perspektywy naszej historii. Przypomnę, że cały rok zaczął się taką ważną rocznicą, jaką była 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Obchodziliśmy 13 grudnia 2021 roku tą rocznicę, ale cały rok 2022 troszeczkę, że tak powiem, do tej rocznicy się odwoływał, bo właśnie rok 1982, a więc te pierwsze tygodnie stanu wojennego, pierwsze miesiące, stały się areną ważnych wydarzeń, które wciąż wspominamy. To było rodzenie się pierwszych struktur konspiracyjnych, podziemnych 13 stycznia 1982 roku, a więc 40 lat temu działacze Podziemnej Solidarności powołali pierwszą ogólnopolską formację, Ogólnopolski Komitet Oporu, pierwszą strukturę koordynującą działania związkowe przeciw juncie Jaruzelskiego. To był także rok, w którym wspominaliśmy olbrzymie manifestacje, które odbywały się w wielu miastach Polski. W miesięcznicę wprowadzenia stanu wojennego te największe manifestacje związane z kolejną rocznicą zakończenia strajków sierpniowych 31 sierpnia 1982 roku. W kwietniu 1982 roku została z kolei powołana tymczasowa komisja koordynacyjna NSZ Solidarność, która aż do roku 1989 była najważniejszą strukturą, która kierowała podziemiem antykomunistycznym, ale to był też czas, kiedy mówiliśmy o ofiarach stanu wojennego, bo to też okrągłe rocznice mordu dokonanego na wielu ludziach, którzy protestowali przeciwko stanowi wojennemu. W lutym 1982 roku najmłodsza ofiara stanu wojennego i działacz podziemia antykomunistycznego Emil Bachrański, jak pamiętamy, oblał farbą, podpalił pomnik Feliksa Dzierżyńskiego w Warszawie. 3 czerwca tegoż roku zaginął. 2 dni później jego ciało wyłowiono z Wisły i właśnie Emil jest najmłodszą ofiarą stanu wojennego, ale to jest ten czas, kiedy wspominamy w Poznaniu równie młodego Piotra Majchrzaka, wspominamy tych, którzy zostali zamordowani podczas manifestacji w Lubinie w 1982, 31 sierpnia, a więc to jest czas także taki, w którym, nawiązując do wydarzeń stanu wojennego, mówimy o ofiarach. Warto też zwrócić uwagę, że 40 lat temu, w lutym 1982 roku, pierwszą mszę świętą za ojczyznę w kościele świętego Stanisława Kostki w Warszawie odprawił ksiądz Jerzy Popiełuszko. Ten, który 2 lata później, w październiku 1984 roku, został porwany i zamordowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. A więc właśnie 40 lat temu rozpoczęły się msze, które stały się z jednej strony inspiracją dla innych kapłanów na terenie całej Polski. Te msze były organizowane, spotykali się na nich nie tylko działacze podziemnych struktur Solidarności, ale ci wszyscy, którzy popierali podziemie, którzy nie godzili się na system komunistyczny i na to wszystko, co zaistniało w Polsce wraz z prowadzeniem stanu wojennego, a z drugiej strony stało się też przyczyną ta msza święta, te msze święta odprawiane przez księdza Jerzego, zwróceniem na niego większej uwagi przez Służbę Bezpieczeństwa, co ostatecznie doprowadziło do tragedii. A więc ten rok 2022 to był rok także wielu rocznic związanych z 40. rocznicą wprowadzenia w Polsce stanu wojennego i warto może też wspomnieć, że 30 lat temu, 1 lutego 1992 roku, już w nowej rzeczywistości Sejm Rzeczpospolitej uznał wprowadzony 13 grudnia 1981 roku stan wojenny za nielegalny. Ale ten rok to także 80. rocznica powstania Armii Krajowej. Też niezwykle ważna data w naszej historii. 14 lutego 1942 roku rozkazem naczelnego wodza Polskich Sił Zbrojnych, generała Sikorskiego, Związek Walki Zbrojnej, który, przypomnę, istniał od listopada 1939 roku, został przekształcony w Armię Krajową. Rozpoczęła się akcja scalająca różnego rodzaju struktury podziemne działające na terenie całej Polski właśnie w Armię Krajową, działającą w ramach Polskiego Państwa Podziemnego. I to jest także rok, kiedy właśnie miesiąc później na murach Warszawy pojawia się po raz pierwszy tak zwana kotwica, znak Polski walczącej, który do dzisiaj jest znakiem polskich patriotów. Ta akcja scaleniowa i to wszystko, co się w 1942 roku wydarzyło, miało także wpływ na to, na inne niezwykle ważne wydarzenie, mianowicie 4 grudnia 1942 roku, a więc też 80 lat temu, przy delegaturze rządu na kraj powstała Rada Pomocy Żydom Żygota, jedyna w okupowanej przez Niemców Europie instytucja państwowa, która ratowała ludność żydowską od zagłady. To też jest ważna rocznica. A wspominając okupację dla nas, dla Wielkopolan, dla mieszkańców Poznania, 2022 rok to także okrągła 80. rocznica śmierci męczeńskiej poznańskiej piątki żołnierzy Narodowej Organizacji Bojowej Wychowanków Salezjańskiego Oratorium w Poznaniu. Niezwykłych młodych ludzi, którzy dali świadectwo miłości do ojczyzny, ale także do Pana Boga i dlatego zostali w czerwcu 99 roku wyniesieni na ołtarze przez Jana Pawła II. Ta 80. rocznica stała się też, można powiedzieć, inspiracją wielu wydarzeń, które miały miejsce i w Poznaniu, i w całym regionie, w środowiskach salezjańskich, w całej Polsce, które nawiązywały właśnie do tej postaci niezwykłych młodych ludzi, wielkich polskich patriotów. Myślę, że te rocznice były najważniejsze i najwięcej różnych okolicznościowych uroczystości z tych okazji właśnie się w Polsce odbyło, a więc przypomnę związanych ze stanem wojennym, z powstaniem Armii Krajowej, ale rok 2022 też jest nietypowy z tego względu, że wszyscy sympatycy sportu mogli emocjonować się mistrzostwami świata rozgrywanymi zupełnie w nietypowym czasie w Katarze. I przy tej okazji również warto przypomnieć, że w tym roku minęła 50. rocznica, dokładnie 10 września 1972 roku, kiedy reprezentacja Polski w piłce nożnej pod wodzą niezapomnianego Kazimierza Górskiego zdobyła złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium. To był pierwszy medal polskiej reprezentacji w piłce nożnej na tego typu zawodach, tej rangi zawodach. To był jeden z największych sukcesów w dziejach polskiego futbolu i jest uznawany za początek złotej dekady reprezentacji Polski, dekady, która skończyła się w 1982 roku, kiedy zdobyliśmy medal na Mistrzostwach Świata w Hiszpanii. No niestety od tamtego czasu sukcesów brakuje i wciąż czekamy na to, aby polska piłka nożna się odrodziła.
Historia żywa.
Zaglądamy teraz na północ Wielkopolski. 5 stycznia w Czarnkowie uczczono 104. rocznicę odzyskania miasta. Lokalni historycy w czasie spotkania z mieszkańcami przypomnieli, że dzięki fortelowi powstańcy wielkopolscy zdobyli miejscowość bez jednego wystrzału. Jak dokładnie udało im się to zrobić i dlaczego tak sprytni żołnierze z Czarnkowa i okolic nie odważyli się pójść dalej? O tym w relacji Przemysława Stochaja.
Zapraszamy flagi powstańcze!
Rozdajemy dzisiaj flagi powstańcze na rynku w Czarnkowie, ponieważ 104 lata temu takie flagi pojawiły się tutaj właśnie po zdobyciu miasta?
Otóż nie pojawiły się tutaj, ponieważ w tamtym okresie nie było jednego wzoru. Mikołaj Kułakowski, asystent w Muzeum Ziemi Czarnkowskiej. Praktycznie co miejscowość, kompania, grupa powstańców to miały inne symbole. Także ten wzór pojawił się na południu Wielkopolski. On został kilka lat temu rozpopularyzowany przez klub piłkarski Lech Poznań.
Ale na pewno tutaj w Czarnkowie były polskie flagi. Tego możemy być pewni.
Tak, miasto było udekorowane w bieli i czerwieni. Samo przejęcie władzy przez Czarnkowian odbyło się w zasadzie drogą pokojową. Przy pomocy podstępu. Jeden z organizatorów ogłosił, że otrzymał telegram z Poznania o nadciągającym potężnym oddziale wojska powstańczego, który zbliża się do Czarnkowa. I z tym telegramem sfałszowanym udali się do władz niemieckich. Zagrozili, że słuchajcie, możecie się bronić, ale nie macie szans. Niemcy się przestraszyli, zgodzili się oddać władzę.
Plac Wolności, po którym chodzimy codziennie. Na nim dochodziło do najważniejszych wydarzeń w mieście. To tutaj ksiądz Mikołaj Swinarski przyjmował przysięgę od powstańców czarnkowskich.
W ogóle wieść o wybuchu powstania wielkopolskiego w Poznaniu, tutaj na tereny Czarnkowa, lotem błyskawicy doszła. Karolina Rążewska-Golik, kustosz Muzeum Ziemi Czarnkowskiej. I tak na dobrą sprawę, już od września 1918 roku tutaj mieszkańcy przygotowywali się do tego powstania. Potajemnie skupując broń dla przyszłych powstańców, o których jeszcze de facto wtedy nie wiedzieli.
Broń była pozyskiwana przeróżnymi sposobami. Elżbieta Gajda, kierownik Muzeum Ziemi Czarnkowskiej. Przekupywano żołnierzy, którzy wracali z frontu, często za jedzenie, często za jakąś inne dobra materialne.
Władze niemieckie dopiero po kilku dniach zorientowały się, że nie ma żadnego oddziału powstańczego liczącego 10 tysięcy żołnierzy i dopiero 8 stycznia o świcie próbowali Niemcy od strony Trzcianki odbić Czarnków, ale im się to nie udało. W wyniku walk Czarnków został obroniony.
Wtedy, kiedy tak naprawdę większość wojsk była w Chodzierze.
Tak.
To był bardzo ważny węzeł kolejowy, komunikacyjny. Znaczna część oddziałów razem z dowodzącym Orłowskim udała się właśnie pod Chodzierz. Niewielka grupa tutaj została żołnierzy, głównie harcerzy. Bój w Chodzieży się rozpoczął, szedł własną historią, natomiast rankiem na Czarnków doszło do kontrataku żołnierzy pruskich. Doszli do linii ratusza i budynków na ratuszu dwoma kierunkami, bo przez most i przez śluzę na Lipicy. Tu, gdzie stoimy, to była jak gdyby linia rozgraniczająca walk. Mur, który dzisiaj widzimy, w tamtych latach był znacznie wyższy i on był taką osłoną dla walczących powstańców. Po drugiej stronie były wojska przeciwne.
A kto był takim dowódcą tak naprawdę powstania czarnkowskiego?
W tym obszarze Zdzisław Orłowski. Swoją karierę rozpoczął jako żołnierz niemiecki, był porucznikiem artylerii i tutaj zjawił się tutaj w odwiedzinach u swojego kuzyna Włodzimierza Raczyńskiego i został tak jakby wprowadzony w organizację powstania i ponieważ miał to doświadczenie wojskowe, które zdobył na frontach I wojny światowej, został dowódcą tutaj.
Zginął w powstaniu czy przeżył?
Nie. Zdzisław Orłowski przeżył, dożył sędziwego wieku i spoczął w grobie rodzinnym razem ze swoim ukochanym kuzynem w Lubaszu.
Ale wtedy podczas kontrataku i w ogóle podczas tych działań powstańczych tutaj w Czarnkowie ile osób zginęło?
11 tutaj w samym Czarnkowie zginęło.
Jak te walki potem wyglądały? Udało się na szczęście wyprzeć Prusaków, Niemców.
Dzięki właśnie harcerzom udało się przekazać informacje żołnierzom stacjonującym w Lubaszu i ta kompania szamotulska zdążyła przy pomocy furmanek, koni, dotarło do Czarnkowa i udało się wyrzucić, odeprzeć atak niemieckich żołnierzy za linię Noteci.
Potem jeszcze próbowali kontrataków?
W połowie lutego dochodzi do zawieszenia. Zawarto rozejm w działaniach zbrojnych tutaj na północy. Jednakże nawet po podpisaniu pokoju wersalskiego do późnej jesieni potyczki na granicy, a tą granicą wytaczała środkowy nurt rzeki Noteć, trwały do późnej jesieni. Ginęli czy to pogranicznicy, czy to przypadkowi ludzie.
Czarnków był ważną miejscowością z punktu widzenia strategicznego, bo wiem, że tutaj jest właśnie Noteć, która rozgraniczała Polskę i Niemcy.
Tyle będzie Polski, ile jej zdobędziemy, ile jej wyzwolimy. Ale jedno było założenie. Nie można było przekroczyć dowództwo, już późniejsze dowództwo z Doborem Muśnickim na czele wiedziało jedno. Nie wolno przekroczyć linii kolejowej, królewskiej linii kolejowej. Piła, Trzcianka, Krzyż to była linia demarkacyjna nie do przekroczenia dla żołnierzy Powstania Wielkopolskiego.
Nie do przekroczenia też dlatego, bo w Pile był ogromny garnizon niemiecki.
Nie zdobywa się czegoś, czego nie da się utrzymać. Lotnisko, pilskie lotnisko i właśnie te garnizony wojskowe, no i przede wszystkim najważniejsze, węzeł kolejowy. Pamiętajmy, że Piła to jest łączność z Królewcem przez Bydgoszcz. Przypomnijmy sobie, jakie były problemy ze Znakłem i z Bydgoszczą, ze zdobyciem tych odcinków. Jak krwawe walki tam były. I dlatego zakłócenie tych linii kolejowych, dostaw, które są bardzo ważne, mogłoby spotęgować zmobilizowanie o bardzo dużych sił i rozbicie Wielkopolski. Taki był zamysł na dwie części, a jednak trzymanie się pewnych zasad założonych. Czegoś nie osiągamy, bo to się nam nie będzie później opłacało, bo możemy przegrać więcej.
Bo może być kontratak, który wyprze tak naprawdę powstańców
tak,
dalej.
Tak, bo przerwanie tych linii łącznościowych, transportowych było bardzo ważne dla zachodnich terenów państwa polskiego. Dla nas pewnie też, ale lepiej to było zostawić, nie tykać.
Historia żywa. Historii żywej.
W wieku 101 lat odszedł generał Jan Podchorski. pseudonim Zygzak. Był żołnierzem wyklętym, uczestnikiem wojny obronnej w 1939 roku i powstania warszawskiego, po wojnie w konspiracji antykomunistycznej. Jan Podchorski urodził się w Budzyniu w powiecie chodzieskim w patriotycznej rodzinie. Po II wojnie wrócił do Poznania, współtworzył organizację konspiracyjną Młodzież Wszechpolska. W maju 1946 roku w proteście przeciwko wydarzeniom w Krakowie zainicjował wybuch strajku w Poznaniu. Był więziony przez komunistów na listach podejrzanych, był aż do lat 80. W ostatnich latach uczestniczył w wielu uroczystościach patriotycznych. W tych aktywnościach nie przeszkadzał mu podeszły wiek, wspomina historyk ksiądz dr Jarosław Wąsowicz.
To jest dla mnie niezwykle smutna wiadomość, bo miałem okazję nie tylko spotykać się z panem generałem, ale także współpracować z nim na wielu płaszczyznach, ponieważ pan generał Podchorski pomimo swojego sędziwego wieku był człowiekiem niezwykle aktywnym i bardzo sobie ceniłem, zwłaszcza spotkania jego z młodzieżą, które organizowaliśmy także w Pile, jego uczestnictwo w obchodach Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych. Także gościliśmy swego czasu pana generała, który brał wówczas udział też w największym Wielkopolsce marszu, jaki co roku odbywa się w Pile i jest dedykowany żołnierzom konspiracji antykomunistycznej. Był też aktywny, jeśli chodzi o spotkania z kibicami Lecha Poznań. Otrzymał swego czasu także od nich pamiątkową koszulkę ze swoim imieniem i pseudonimem konspiracyjnym Zygzak. A więc tych relacji i kontaktów miałem bardzo wiele. I oczywiście żal, chociaż należy dziękować Panu Bogu za to, że dożył tak sędziwego wieku, w tak dobrej kondycji, że w zasadzie do końca swojego życia brał czynny udział w wielu wydarzeniach i uroczystościach.
No, zmarł wyjątkowy człowiek.
Poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski dobrze znał generała Jana Podchorskiego.
Jedna z nielicznych osób, która łączy historię II i III Rzeczpospolitej. Żołnierz, narodowiec, uczestnik i wojny obronnej 1939 roku i powstania warszawskiego, później ofiara represji stalinowskich, więzień polityczny. Przez ostatnie 30 lat był nieodłącznym uczestnikiem wszystkich wydarzeń. Wydawało nam się, że będzie z nami zawsze, także jest to niepowetowana strata. Była to postać na pewno taka symboliczna dla Poznania, dla Wielkopolski, no bo bohater, wzór patriotyzmu, człowiek zupełnie wyjątkowy. Nam się wydawało, że będzie z nami zawsze, przeżył 101 lat, niech spoczywa w pokoju.
Pan generał Podchorski, związany przecież ze Związkiem Jaszczurskim, Narodowymi Siłami Zbrojnymi, był taką ikoną tego środowiska, jedynym z żołnierzy narodowej konspiracji, który doczekał się stopnia generała. Jak wiemy, został mianowany na stopień generała brygady w stanie spoczynku w lutym 2016 roku, a więc rzeczywiście niezwykły człowiek, świadek historii.
Sam potrafiłem zrobić sobie powielacze przed wojną, czytając młodego technika i wzruszenie harcerskie, która chciała teraz nawet moje imię przyjąć, mam rekord lepiej. Przed wojną mam rekord przedwojennej chorągwi wielkopolskiej, a między innymi miałem sprawność nietypową. Dzisiaj na pytanie, czy ktoś stenotypista i tak dalej. Taka kobieca specjalizacja, ale ja ją też miałem. Potrafiłem wysłuchać całej audycji radia BBC i przenieść potem drukiem na ulotki i pisma.
Żal, to jest wielka strata dla Wielkopolski.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Za nami 104. rocznica zdobycia Ławicy. 6 stycznia 1919 roku o świcie powstańcy zdobyli niemieckie wówczas lotnisko. Posłuchajmy fragmentu rekonstrukcji bitwy o Ławicę.
Jeden w klatkę schodową koszar, drugi na plac apelowy, trzeci idealnie wymierzony w stanowisko ciężkiego karabinu maszynowego, którego zlikwidował razem z obsługą. No i czwarty również w budynku. budynek samych koszar. Zaczęli wchodzić w takiej kolejności, że najpierw zajęto folwark Edwardowo. Tam folwark, gdzie był, tam dzisiaj jest. W trochę okrojonym stanie, bo nie ma tych wszystkich stajni, które tam były, które są dzisiaj na środku jednej z pasów ulicy Bukowskiej. Zajęto, żeby skromna załoga, która tam była niemiecka, nie wszczęła alarmu, że rozpoczyna się większa akcja. Czyli tam to przejęto. Kompania około 200 osób pochodząca ze Stęszewa, z Dopiewa, rozłożyła się łukiem od Edwardowa i od strony ulicy Bukowskiej dzisiejszej, od strony Alei Polskiej, ale tak, żeby nie dostać się pod ewentualny ostrzał ciągle jeszcze niemieckiej obsługi Fortu VII. Również rozstawiły się pododdziały Straży Służby i Bezpieczeństwa i Niemcy spodziewali się ataku z tamtej strony. Wcześniej Polacy odcięli im łączność, bo oni mieli długą łączność telefoniczną, odcięli im tą łączność, a na koniec wyłączyli im prąd. Agregat, który mieli Niemcy, nie zadziałał i w tym momencie Niemcy w lekkiej histerii zaczęli oświetlać przedpole, wystrzeliwując w powietrze białe flary. My dzisiaj nie wszystkie możemy odpalić tak, jakbyśmy sobie życzyli, bo narobimy bigosu na lotnisku. Niemcy z jednej strony myśleli, że jak oświetlą przedpole, to nikt nie podejdzie. I rzeczywiście, gdyby ten CKM na wieży tam stał, byłoby trudno w ogóle do nich podejść, a co dopiero zdobywać. Natomiast zrobili sobie tak zwaną niedźwiedzią przysługę. Oni nie wiedzieli, że Polacy przyciągnęli tu dwa działa i ustawili je na pobliskiej górce. W momencie, kiedy oni zaczęli podświetlać okolice koszar, mury tego kompleksu no, były idealnym celem dla artylerzystów.
Poddali się! Ławica nasza! Ura!
Ura! Naprzód poznański pułk pierwszy, błyszczący pałasz ciśni pieść.
Bitwa o Ławice, jedno z najważniejszych starć powstania wielkopolskiego. Warto zapamiętać datę, 6 stycznia, rok 1919.
Historia żywa.
W tym wydaniu naszego programu to wszystko. Audycję zrealizował Krzysztof Jankowski. Za uwagę dziękuję Jacek Butlewski, a żegnamy się jak zawsze filmowo.
Sad for the rest. Nobody does it half as good as you.
I tried to hide from you.
Historia Żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22:00.